To są trzeźwe rozmowy o uzależnieniach. Audycja w Radiu 5 poświęcona szerokiemu tematowi uzależnień. Dzisiaj moim i Państwa gościem telefonicznie łączymy się z panią Edytą Krogulec, psychoterapeutą i hipnoterapeutą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mieliśmy okazję już porozmawiać na chwilkę przed rozpoczęciem naszej audycji, natomiast może dobrze by było, żebyś opowiedziała naszym słuchaczom, z kim pracujesz, czym się zajmujesz.
Edyta Krogulec i faktycznie jestem psychoterapeutą i hipnoterapeutą. Takim moim domem terapeutycznym, można by powiedzieć, to jest nurt psychoterapii integracyjnej. Skończyłam 4-letnią profesjonalną szkołę psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Zajmuję się też hipnoterapią. Skończyłam taki kurs podstawowy, potem kurs zaawansowany. No i też takie różne szkolenia, na przykład na temat błyskawicznych indukcji hipnotycznych. To są takie, które dają możliwość wprowadzenia w stan hipnozy w mniej niż 30 sekund, więc ciekawe to było doświadczenie. Łączę najczęściej właśnie psychoterapię i hipnoterapię. To jest coś, co mnie bardzo cieszy, bo i tak szczerze powiedziawszy, najlepiej jakoś czuję się, kiedy mogę sobie te dwa narzędzia połączyć. To znaczy, jak pracuję z klientem, no to razem ustalamy, czy ja też jakoś proponuję, że wydaje mi się, że w tym momencie byłoby dobrze, fajnie, byłoby potrzebne, pożyteczne włączyć też hipnozę. I wydaje mi się, że to daje, tak no z mojego oczywiście doświadczenia, jakieś takie najlepsze tego efekty. Bardzo lubię w ogóle pracować w taki sposób. No ale oczywiście, jeśli ktoś przychodzi i chce tylko czy psychoterapię, albo tylko hipnoterapię, no to też jest to możliwe. W zależności od tego, kto jakie ma potrzeby i jak ja to widzę, na co się umawiamy.
Być może część naszych słuchaczy spotkała się już z takim określeniem jak hipnoza. Może dobrze by było, żebyś wytłumaczyła, czym w ogóle jest hipnoza?
No to tak najprościej można powiedzieć, że hipnoza jest takim stanem mocnego skupienia uwagi. Tak naprawdę każdemu się takie momenty zdarzają, choć prawdopodobnie tego nie rejestruje. Na przykład kiedy, nie wiem, bardzo wciąga nas jakiś film, książka albo muzyka i wtedy nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje, albo no takie, czasami się łapie takie, nawet się tak mówi, ale złapałem zawieszkę. No to jest trochę taki podobny stan. Hipnoza jest stanem skupienia, natomiast hipnoterapia oznacza wykorzystanie właśnie tego stanu w określonym celu terapeutycznym, czyli można powiedzieć, że hipnoza jest narzędziem, a hipnoterapia jest sposobem wykorzystania tego narzędzia do pracy z, no właśnie z takim konkretnym problemem. Tutaj tak tylko dopowiem, że podczas hipnozy obserwuje się taki większy udział fal mózgowych alfa i teta. No i właśnie te fale alfa to one są związane z takim spokojnym czuwaniem, rozluźnieniem, skupieniem uwagi właśnie do wewnątrz. A fale teta no to najczęściej pojawiają się podczas takiego głębokiego odprężenia. To jest taki moment, kiedy jeszcze nie śpimy, no ale prawie śpimy, czyli taki moment, taki stan podobny do chwili przed zaśnięciem. No i właśnie podczas hipnozy jakby mózg w tych częstotliwościach pracuje. Oczywiście, że no to jest skróciłam to teraz, bo aktywność mózgu jest bardzo złożona, tak? Może wyglądać różnie w zależności od osoby. Ale właśnie w tym stanie hipnozy no to najczęściej dominują te dwa stany. Tak jak powiedziałam, podczas hipnoterapii kierujemy uwagę bardzo mocno do wewnątrz, czyli na emocje, tak, odczucia w ciele, wyobrażenie, sposób reagowania. To, co ważne, trochę chyba to powiedziałam, bo to też jest taki mit dotyczący hipnozy. Podczas hipnozy człowiek nie śpi. To nie jest sen i również nie traci świadomości. Czyli słyszy terapeutę, wie, gdzie się znajduje, może odpowiadać, poruszać się, może otwierać oczy, może w dowolnym momencie przerwać to doświadczenie. Wie, co się z nim dzieje i to jest mit, że traci tak jakby kontrolę, tak? To znaczy, że terapeuta może zmusić taką osobę do czegokolwiek, lub podać jakieś sugestie, które będą niezgodne z no nie wiem, z systemem wartości, tak, z przekonaniami danego klienta, to znaczy no, nie ma takiej możliwości, żebym kogoś zmusiła do tego, żeby, nie wiem, dał mi swoją kartę bankomatową, podał mi numer konta. Oczywiście może to zrobić, jeśli będzie chciał, natomiast jeśli nie chce, no to się na pewno nie wydarzy. Na pewno ta hipnoza jest bezpiecznym narzędziem, tak? To wymaga na pewno takiej po prostu współpracy, gotowości, chęci doświadczenia, pracy nad sobą, ale nic się tutaj nie ma prawa wydarzyć bez zgody osoby, która jest tej hipnozie poddawana.
Najważniejsze to, co nasi słuchacze powinni zapamiętać, to to, że jest to zjawisko naturalne, zbadane. Nie jest to żadna magia, to są procesy, które zachodzą po prostu w ludzkim mózgu. Jakie są inne takie obawy, z którymi najczęściej spotykasz się ze strony pacjentów, kiedy pada te słowo hipnoza?
Czy w tej hipnozie można utknąć? Mam czasami takie pytania, no ale na to już troszkę odpowiedziałam. Nie ma takiej możliwości, ponieważ każdy może przerwać, zakończyć to doświadczenie, nawet jeśli jest w głębszym stanie, tak? Bo to, tak jak powiedziałam, te fale mózgowe, no to powodują, że można być w lekkim takim transie, można być trochę w pogłębionym, ale w każdym momencie można to doświadczenie zakończyć. Ludzie też pytają o to, czy ich w ogóle można zahipnotyzować i czy do tego się nadają, no to nie ma takiej osoby, której zahipnotyzować nie można, no chyba, że ona tego bardzo nie będzie chciała. Czyli po prostu, że jakoś nie wyraża gotowości, tak? Albo, no nie wiem, chce udowodnić, że się nie daje zahipnotyzować, no to kiedy nie ma tej współpracy, to jest bardzo trudne. Ale oczywiście każdy przeżywa ten stan różnie, no nie każdy też jest tak bardzo podatny na hipnozę, tak? W tym stanie, no to osoby różnie przeżywają, mogą tylko coś widzieć, mogą na poziomie ciała, mogą na poziomie emocji, mogą jakoś głębiej pracować. Natomiast faktycznie jest tak, że jeżeli ktoś współpracuje, to na pewno w jakiś poziom transu jest w stanie się wprowadzić. To, co ludzie jeszcze myślą, no to często myślą, że to jest właśnie jakaś taka magiczna różdżka albo jakieś czary-mary, że przyjdą na jedno spotkanie i zostaną jakoś cudownie uleczeni.
I ty wykonasz całą pracę za nich.
Tak, ja zrobię tak, jeszcze dodatkowo posiadając jakieś magiczne moce, to zrobię. No niestety to tak nie działa. Jedna sesja, dwie czy trzy mogą rozpocząć coś ważnego, no ale to nie jest tak, że ja tu obiecuję, że się od razu jakiś problem rozwiąże. Szczególnie jeśli mówimy też o takich głębszych problemach, czy takich bardziej utrwalonych, jak na przykład uzależnienia, tak, stany depresyjne, lękowe, które trwają przez bardzo długi czas, czasem kilka lat, no to trudno, żeby naprawdę był jakiś magiczny lek na to. Więc do tego potrzeba czasu, do tego potrzeba zaangażowania, do tego potrzeba pracy.
Czy hipnoza może być pomocą osobie z uzależnieniami? W jaki sposób można połączyć pracę terapeuty z hipnozą?
Właściwie jest bardzo mało takich kłopotów, problemów, które wykluczają możliwość przeprowadzenia hipnozy. Powiedziałabym, że to, co gdzieś wyklucza, to są jakieś takie ostre stany psychotyczne, albo właśnie to, że ktoś przyjdzie na sesję pod wpływem tak alkoholu czy jakichś innych substancji. W przypadku terapii uzależnień, no to na pewno hipnoza może pomagać w pracy z głodem, z tym alkoholowym, tak, z doświadczanym stresem, napięciem, z wyzwalaczami, z impulsami, z impulsywnymi reagowaniami. No, jeżeli przychodzą osoby, które tak impulsywnie reagują jakimś poczuciem bezradności albo po prostu też z takim wzmacnianiem motywacji do zmiany. To, co jest jeszcze tutaj sednem hipnoterapii i to, dlaczego jest to w ogóle inna metoda też na przykład niż psychoterapia. bo mówi się w tej hipnoterapii o takim omijaniu części krytycznej mózgu. To oczywiście jest taki skrót myślowy, a nie jakiś dosłowny opis działania mózgu. Natomiast chodzi o to, że podczas hipnozy człowiek może na chwilę mniej analizować, mniej oceniać, być może mniej poddawać, tak jakby podważać każdą pojawiającą się swoją myśl, bardziej skupić się na wyobraźni, na odczuciach, na sugestiach. To znaczy, że nie wyłącza to oczywiście rozsądku ani utraty kontroli, bo tak jak powiedziałam, osoba nadal może się z jakąś sugestią nie zgodzić. Natomiast po prostu najprościej można powiedzieć, że w hipnozie takie krytyczne ocenianie staje się trochę mniej dominujące. Większą rolę właśnie zaczyna odgrywać skupienie, wyobraźnia, emocje i to ma znaczenie właśnie na przykład w tej terapii uzależnień. Na przykład osoba, która przychodzi, mówi, że no nie wiem, nie potrafię odmówić alkoholu na spotkaniu ze znajomymi i że zawsze kończy się tak samo. W zwykłej takiej rozmowie uruchamia się już taka część krytyczna, automatyczna, która mówi tej osobie, że tak, to nie zadziała, już próbowałem, znam siebie, nic mi nigdy nie pomoże. W stanie takiego transu możemy poprosić tą osobę, żeby jak przeprowadzić ją tak jakby przez takie doświadczenie, że ona sobie tą sytuację wyobraża bardzo dokładnie, wyobraża sobie naprawdę w taki sposób, jakby naprawdę tam była, czyli ona może widzieć te rzeczy, może czuć na poziomie ciała, na poziomie emocji, ludzi sobie może wyobrazić miejsce, tak? Czyli dokładnie ten moment, kiedy ktoś jej no, proponuje coś do picia i następnie no, jakby przechodzimy przez całe to doświadczenie, ćwicząc taką inną reakcję, czyli no nie wiem, jakąś spokojną odmowę, tak, czy przypominanie sobie właśnie o tej motywacji, ale jeszcze tu jest też taka ważna rzecz, że osoba może też doświadczyć takiej satysfakcji z podjętej decyzji, nie? Czyli jeśli przeprowadzimy ją przez to doświadczenie i ona sobie wyobraża, że odmawia, to ona naprawdę może poczuć taką sprawczość, moc i siłę, jak to jest, no kiedy ona no ma sukces, tak, w tym, że właśnie odmówiła, że się jakoś nie dała temu impulsowi i to jest bardzo ważne doświadczenie, czyli no zamiast tej automatycznej myśli może przyjść coś takiego i naprawdę jakaś taka wiara w to, że ja naprawdę jestem w stanie sobie z tym poradzić. Praca z takim głodem alkoholowym, czyli możemy przeprowadzić klienta przez takie doświadczenie, kiedy on naprawdę czuje, jak narasta mu ten głód, nie? Jak czuje tą narastającą falę, czyli ona narasta, tak, osiąga szczyt i opada, więc możemy go w hipnozie naprawdę przez to przeprowadzić w taki sposób, że on to będzie wszystko czuł dokładnie tak, jak czuje, no, kiedy mu się to dzieje naprawdę. A tutaj jest ta różnica, że on sobie przez to przejdzie no, bez substancji. Czyli zauważy to napięcie, tak? Można też wprowadzać jakieś sugestie wtedy, czyli że zauważa to napięcie, ale nie musi za tym iść, że to rośnie, tak? A potem zaczyna słabnąć, więc to pomaga trochę oddzielić potem impuls od tego działania. No i znowu gdzieś to, co na końcu, no to taki klient może doświadczyć tego, że on naprawdę jest w stanie sobie z tym głodem poradzić, nie? Że to mija, że to jest coraz słabsze, że on to wytrzymał i to jest też bardzo takie doświadczenie korygujące, no bo właśnie wpływa i daje tą motywację. No i jeszcze jeden taki przykład przyszedł mi do głowy, bo są też takie wyzwalacze emocjonalne, czyli na przykład kiedy ktoś mówi, że no nie wiem, pije, kiedy pije, bo czuje się odrzucony, pije, bo przeżywam dużo bardzo wstydu albo poczucia winy. No i wtedy nie pracujemy tylko z alkoholem, ale też z tym, co się dzieje pod tą i w związku z tą emocją. Czyli w tej hipnozie możemy zatrzymać na tej emocji, uspokoić reakcję ciała, znaleźć jakąś odpowiedź inną niż picie, troszkę dotrzeć do tego, jakie są źródła tych emocji, nie? Czyli gdzieś popracować na jakimś takim głębszym poziomie, no też w taki bezpieczny sposób.
Czyli hipnoza pozwala na przetrawienie tych sytuacji, z którymi możemy mieć do czynienia i zaprogramowanie siebie na pewne przełamanie schematu, które już mamy wbudowane, które powoduje między innymi te niekorzystne zachowania, których chcemy się pozbyć. W mojej głowie pojawiło się takie pytanie odnośnie tego, że uczysz swoich pacjentów prawidłowego postępowania w poszukiwaniu tego efektu, który chcą uzyskać. Ale czy pomagasz na przykład pacjentom, czy są jakieś takie techniki związane z hipnozą albo autohipnozą, w które możesz na przykład, no tak użyjmy takiego sformułowania, wyposażyć swojego podopiecznego tak na wynos, żeby nauczył się jakiegoś rodzaju autohipnozę do samodzielnego stosowania, właśnie kiedy będzie miał takie poczucie chwili kryzysu, pokusy. Czy to trzeba przepracować? Czy też ta osoba, twój podopieczny, opuszcza ten gabinet z jakimiś narzędziami, które może stosować we własnym zakresie?
Jeśli pracuje właśnie z wykorzystaniem hipnozy, to no taka osoba, tak, po drugiej, trzeciej czy czwartej sesji faktycznie już bardzo dużo łatwiej w ogóle wchodzić jej w ten stan. Naprawdę robi to szybciej. Faktycznie w odniesieniu do autohipnozy można to robić. To jest bardzo nawet pomocne, wskazane i jest pewnym takim i można się samodzielnie wprowadzić w ten stan skupienia, no bo pomaga to też później w domu, tak, jakoś regulować to napięcie, przygotować się do jakiejś trudnej sytuacji, czy utrwalać jakąś pracę wykonaną podczas terapii. W praktyce wygląda to tak, że często na przykład przygotowuję jakieś takie nagranie, które uznaje, że będzie właśnie pomocne. Osoba sobie na przykład odtwarza to nagranie. No jest taka różnica, że w gabinecie, no to jest to sesja taka aktywna, tak? Czyli ja mówię, osoba naprawdę bierze aktywny udział, odpowiada, zadaje pytania, no rozmawiamy. Natomiast w domu, no to odsłuchuję te nagrania i tam są też konkretne sugestie, które przygotowuję często, no właśnie konkretnie dla tej osoby, ale też w internecie, wszędzie jest bardzo dużo nagrań, niektóre są naprawdę super, dotyczące właśnie, gdzie tam jest wprowadzanie w taki stan relaksacji, gdzie jest właśnie praca nad regulacją napięcia, czy nie wiem, w związku na przykład, to dużo jest też takich nagrań dotyczących tego. No i to chyba jest też, znaczy jest związane z osobami, które pracują nad uzależnieniem, czyli na przykład, żeby łatwiej zasypiać, żeby właśnie tego lęku było mniej. I jak najbardziej to jest okej, to bardzo uspokaja, to jest super narzędzie do takiego samouspokajania się i to naprawdę można się tego nauczyć, to nie jest skomplikowane, to działa, wiem, bo często ćwiczę to na sobie, kiedy mam jakieś trudne sytuacje, no to to faktycznie robię sobie takie sesje.
Do tematu wrócimy w kolejnym odcinku.